A gościem poranka wnet jest pan Konrad Popławski, główny specjalista zespół Niemiec i Europy Północnej Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Przyszedł pan z książką Kolejowy Jedwabny Szlak, połączenia kolejowe Unia Europejska-Chiny, uwarunkowania, aktorzy, interesy. Aktorzy są jacy?
Zgadza się. Jest to nasza najnowsza publikacja. Jeśli chodzi o aktorów, to przede wszystkim... Może krótka geneza przy okazji, to będzie łatwiej wyjaśnić mi tych aktorów. A więc Kolejowy Jedwabny Szlak to jest, to są składy towarowe, pociągi, które krążą między Unią Europejską a Chinami od kilku już lat. Projekt rozwija się niezwykle dynamicznie i generalnie polega na przewozie towarów między Chinami a Unią Europejską. Stąd głównymi aktorami w tym projekcie są, tak jak my to podsumowujemy w naszym raporcie, ten sukces jest owocem starań trzech stron. Europejskich firm i korporacji logistycznych, często globalnych, też często o lokalnym charakterze. Państw tranzytowych i państw, które są hubami logistycznymi, takich jak Polska czy Niemcy. Oraz Chin, których rząd subsydiuje te połączenia kolejowe, a także zaangażował mnóstwo kapitału politycznego, żeby ten projekt ruszył.
Jak krążą towary, możemy sobie wyobrazić, a jak krążą pieniądze? Kto na końcu dostaje, kto jest beneficjentem Jedwabnego Szlaku?
Rzadko to się zdarza, ale w tym projekcie rzeczywiście można mówić o win-win sytuacji, bo wydaje się, że beneficjentami są wszystkie strony. Z naszych wyliczeń wynika, że bo my badaliśmy głównie, jak wygląda to rozliczenie po stronie europejskiej, że około ćwierć miliarda dolarów to jest wartość dodana. Wszelkie działania, czynności logistyczne, cła związane ze szlakiem. I to jest właśnie kwota do rozliczenia pomiędzy tutaj europejskie firmy i europejskie państwa. Przy czym ta kwota w krótkim terminie, bo do 2020 roku, ma wzrosnąć do 1 miliarda dolarów, czyli czterokrotnie. Jeśli chodzi o to, co się składa na tą kwotę, to w 72% to są rozliczenia celne. Około 20% to są czynności logistyczne z tym związane, czyli różne działania firm logistycznych. I około 5% to są opłaty za przewóz i udostępnienie infrastruktury. Z tego prosty wniosek, aby zarabiać na tym projekcie, trzeba być hubem logistycznym, czyli po prostu stworzyć warunki dla rozliczania ceł i właśnie przeprowadzania.
Powiedział pan, że to jest win-win sytuacja. Deficyt w handlu między Polską a Chinami jest chyba 10-1, to więc w tym win-win sytuacji, w której dwie strony wygrywają, chyba jedna wygrywa jednak bardziej niż druga.
Tak, to jest jedna z bardziej kontrowersyjnych tez, która krąży wokół tego tematu, aczkolwiek trzeba tutaj podać kilka uwarunkowań. Oczywiście ta sytuacja z bilansem handlowym jest dla nas niekorzystna i rzeczywiście trzeba tutaj naciskać stronę chińską, żeby otwierała swój rynek. Kolej na pierwszy rzut oka nie poprawia tej sytuacji, ponieważ rzeczywiście te proporcje, ta nierównowaga między importem towarów koleją a eksportem z powrotem też się utrzymuje. Jednak należy zwrócić uwagę, że przede wszystkim niecałość tego bilansu handlowego to wynika bezpośrednio z działań czy to polskiego, czy to chińskiego rządu, ale jest efektem działań korporacji globalnych. Przykładowo, jeśli jest niemiecka korporacja, na przykład Daimler, i ma ona swoje zakłady w Chinach komponentów, tak, jakieś linie montażowe w Polsce, i na przykład jakieś ośrodki badawcze w Niemczech, to tak naprawdę ten bilans, ten nasz ujemny deficyt handlowy wynika z tego, że ten Daimler ściąga komponenty z Chin do Polski, tutaj je przerabia, a później eksportuje te produkty na rynki trzecie, najczęściej rynki krajów zachodu. Więc też ten bilans handlowy jest taką statystyką czasami mylącą, też nie do końca oddaje pełną rzeczywistość. Natomiast w Kolejowym Jedwabnym Szlaku chodzi troszeczkę o co innego, ponieważ główny odbiorca tych produktów to raczej nie Polska, raczej Europa Zachodnia. Więc główne pytanie, jakie pojawia się w tym kontekście, to raczej nie, czy kolej przysparza, powiększa deficyt handlowy Polski w jeszcze większym stopniu niż obecnie, ale raczej takie, czy chcemy zarabiać na logistyce dóbr między Chinami a Europą Zachodnią. ponieważ oczywiście możemy oddać ten rynek na przykład portom krajów zachodnich, ale nie wiem, czy jest to najbardziej korzystne rozwiązanie.
Ale w ogóle pierwotne pytanie jest takie, czy w ogóle chcemy, żeby produkty z Chin tak masowo płynęły do Europy, bo gospodarka europejska cierpi na właśnie na tym, że płyną tanie towary z Chin, a teraz już nie tylko z Chin.
Tak, to jest prawda, tylko że tak naprawdę to pytanie jest troszeczkę zadane poziom wyżej, tak? Bo instytucjami, które mogłyby tutaj rzeczywiście coś zaradzić i próbować zaradzić, to jest Unia Europejska. Ale w momencie, kiedy Chiny stały się już największym partnerem handlowym Niemiec, to no, raczej nie oczekiwałbym. Ja to bardzo, bardzo uważnie śledzę też debatę w Niemczech na temat Chin. I tu rzeczywiście nie ma... No oczywiście nikt nie jest zadowolony, że Chiny się nie liberalizują, że Chiny pozorują liberalizację w wielu aspektach.
Już nie pozorują nawet.
Ale niemieckie korporacje... No blokują tutaj rząd niemiecki, że Niemcy znaczy, nie są gotowi, żeby iść na konfrontację z
czyli
Chinami.
Czyli korporacje niemieckie chcą handlować z Chinami, bo to korporacjom dokładnie się opłaca, a państwom to bilans państwa jest z kolei ujemny. Przez to właśnie.
Znaczy też trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku nas czy Niemiec to nie do końca, ponieważ... Niemcy jednak zbudowali taki model biznesowy, że oczywiście z tymi Chinami mają pokaźny deficyt handlowy, ale z całą resztą świata mają największą nadwyżkę handlową świata praktycznie.
Ale Niemcy mają taką przewagę nad Polską, że mają czym handlować. Towary niemieckie cieszą się w Chinach dużą popularnością. Chińczycy lubią jeździć Mercedesami i nie tylko używać niemieckich produktów, bo są jakościowo dobre.
Tak, ale my też jesteśmy częścią składową tego rachunku, ponieważ Niemcy nie byliby tak konkurencyjni, żeby tanie komponenty również od nas. Jak się spojrzy na przykład
ale
na...
Ale komponenty tanie nie są w bilansie Rzeczpospolitej. Są tylko półproduktem, tak? Zyski są po stronie niemieckiej, a nie po stronie polskiej.
To prawda, ale to jest tak jakby zadanie dla nas do wykonania, żeby wejść na ten wyższy poziom rozwoju, a dopóki tak naprawdę nie wyjdziemy z tej pułapki średniego dochodu, nie osiągniemy, nie zbudujemy swoich marek, nie zbudujemy swoich korporacji, no musimy bazować na takim modelu. Bo można nawet tego modelu nie mieć. Są kraje, które chciałyby mieć taki model, tak? Przykładowo Ukraina.
Z kolei rozpoczął się czas wojny handlowej amerykańsko-chińskiej. My, budując jedwabny szlak, właściwie jesteśmy przeciwnikami Stanów Zjednoczonych.
Ja bym tak nie powiedział. Z naszych wyliczeń wynika przede wszystkim kolej, to jest bardzo specyficzny rynek. Chodzi o to, że kontenery, które przyjadą, jeśli nie mamy czym załadować ich z powrotem, to one wrócą puste. A subsydiuje ten cały projekt chiński rząd. Więc to powoduje dziurę w budżecie dla chińskiego rządu. Więc taka sytuacja jest nie do utrzymania w dłuższym okresie. Więc tak naprawdę z naszych rozmów i z polskimi korporacjami i też z Chińczykami wynika, że no oni też są zainteresowani, żeby ten projekt się bilansował, tak żeby coś też płynęło w drugą stronę. Teraz, głównym problemem w tej kwestii pozostaje Rosja i embargo rosyjskie, ponieważ pomimo, że ona jest oficjalnie na import, to Rosja blokuje także tranzyt towarów żywnościowych z Unii Europejskiej do Chin. W związku z tym, z tego głównie względu ta nierównowaga w napływie towarów występuje.
Czyli pan generalnie rzecz biorąc lubi ten jedwabny szlak, bo ta nazwa jest bardzo ładna.
Nie, generalnie rzecz biorąc uważam, że jest to jest to duża szansa logistyczna dla Polski, żeby tutaj stać się hubem, żeby lepiej wykorzystywać nasze położenie geograficzne.
Przeładowywać towary, mówiąc inaczej.
Przeładowywać towary, dystrybuować je po terenie całej Unii Europejskiej, tak jak na przykład robi to Holandia. Holandia dużą część swojego dobrobytu zbudowała na tym, że jest hubem logistycznym dla Niemiec. I wcale na tym źle się nie ma, tak? Tylko logistyka, tak jak my to kojarzymy...
Tylko zarabiają. Zarabiają na portach, zarabiają w rozmaitych miejscach, zarabiają duże pieniądze. Pośredniczą w handlu.
Tak.
A w tej sytuacji jest Polska, czy nie?
Polska już częściowo jest w tej sytuacji, ponieważ w tym projekcie Łódź jest drugim hubem logistycznym po bodajże Hamburgu. I Warszawa także mieści się wśród czterech tych największych hubów logistycznych. Tylko problem jest taki, żeby po prostu doprowadzić do sytuacji, w której jak najwięcej tego towaru nie po prostu przejeżdża po naszych torach i po prostu dostajemy jakieś opłaty za tranzyt, bo to nie jest dla nas korzystne rozwiązanie, tylko żebyśmy my tym towarem się zajmowali, tak? Najlepiej go oclić, bo to od razu dostajemy bardzo konkretne pieniądze do budżetu. Tak jak mówiłem, 72%, czyli co najmniej kilkaset milionów dolarów w perspektywie nawet więcej. W związku, a poza tym sama logistyka, to nie jest taka branża, że tylko przestaw, postaw towary. To się staje coraz bardziej branża IT, bardzo nowoczesne rozwiązania. My jak jeździliśmy po polskich hubach logistycznych, na przykład w Kutnie, to po prostu to przypomina, to jest branża high-tech, tak? Siedzi sobie człowiek na jakiejś wieży i po prostu w swoim smartfonie kieruje całym ruchem maszynami bardzo skomplikowanymi. Także jest to branża, na której można dobrze zarabiać, zwłaszcza jak się jest krajem dobrze położonym logistycznie, a my mamy doskonałe geograficzne uwarunkowania.
A także... ile pociągów dziennie z Chin z towarami wjeżdża do Polski? Jest taka statystyka?
3600 rocznie jeździ. Czyli można to sobie przeliczyć, dziennie to będzie pewnie 10 pociągów, tak?
10 już przyjeżdża, a jak będzie ten jedwabny szlak wybudowany, to w takim razie co budujemy, jeśli chodzi o jedwabny szlak?
Tak naprawdę ten jedwabny szlak to on już jest. Jedwabny szlak to jest właśnie umożliwienie transportu towarów z Chin do Unii Europejskiej. Bo to w praktyce nie wygląda tak. Ten projekt jest bardzo skomplikowany. Nie wygląda to tak, że bierzemy lokomotywę i wagony w Chinach i one przejeżdżają tutaj do Polski. Absolutnie to tak nie może wyglądać. Każdy kraj ma swoje systemy trakcyjne, ma swoje system lokomotywy. Tak naprawdę jedyne, co trafia z Chin tutaj bezpośrednio do Polski, to samo, to są kontenery. A lokomotywy, składy towarowe zmieniają się po drodze, choćby ze względu na szerokość torów, na linie trakcyjne i tak dalej. W związku z tym jest to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne, wymagające współpracy wielu partnerów z różnych krajów.
Chodzi o ujednolicenie tego systemu, tak?
Chodzi o ujednolicenie tego systemu, chodzi o przede wszystkim znalezienie partnerów, którzy chcą w tym uczestniczyć, zaangażowanie w tego biznesu i nabudowanie odpowiedniej infrastruktury. I właśnie ta budowa infrastruktury, budowa pewnych relacji biznesowych, to jest właśnie szansa dla Polski, ponieważ jak to nam mówili ludzie z branży logistycznej, logistyka to jest branża bardzo konserwatywna. W momencie, kiedy już pewne ruchy towarów się ukształtują, to już zostaje na latach, tak jak w Holandii. Holandia już od kilkudziesięciu lat jest hubem logistycznym i bardzo dobrze na tym zarabia. I jeszcze jedną mogę podać anegdotkę, którą wczoraj usłyszałem, że ja o czym nie wiedziałem, że jednym ze źródeł sukcesów Warszawy tam na przełomie XIX i XX wieku właśnie były zyski z tranzytu koleją po wybudowaniu kolei tutaj średnicowej. I to podobno było, tak twierdził mój rozmówca, jedno z głównych źródeł ubogacenia się Warszawy i zbudowania Paryża Europy Północnej.
A jednym ze źródeł ubogacenia się Niemiec jest uczestnictwo w przepływie tak zwanych dotacji europejskich. Tym zagadnieniem też się pan zajmował.
Zajmowałem się, tak.
No i jak to wygląda?
Ma pan, jak rozumiem, na myśli budżet
euro.
Unijny...
Tak jest.
Czy budżet unijny i fundusze strukturalne, czy
tak
bardziej...
Tak jest.
Okej. Okay. No to fundusze strukturalne, wbrew temu, co Niemcy nam najczęściej próbują wmówić, to jest rzeczywiście bardzo dobry zysk dla Niemiec. Z naszych raportów tu przygotowanych przez instytucje badawcze w Polsce wynika, że oni są największym beneficjentem ze środków unijnych. Bodajże ponad 50% z tych środków wraca do nich, czy to w postaci dodatkowego eksportu. Także ta teza, która u nas jest raczej popularna na Zachodzie, dość mało jest rozpowszechniona, że fundusze strukturalne są de facto pewną zapłatą za dostęp do rynku, jest jak najbardziej prawdziwa, tak? I widzę, że dziennikarze na Zachodzie coraz bardziej zaczynają się z tą tezą zapoznawać i nawet zaczynają rozumieć ten argument. Na przykład widziałem bardzo żywą debatę na ten temat w mediach niemieckojęzycznych, ale szwajcarskich.
W jaki sposób te pieniądze trafiają z powrotem do Niemiec?
Przede wszystkim Niemcy, jeśli chodzi o ich flagowe produkty, to są produkty przemysłowe, dobra inwestycyjne. W związku z tym, jeśli my budujemy infrastrukturę, to dla Niemiec nie ma lepszego partnera, bo oni sprzedają właśnie maszyny, sprzedają pojazdy konieczne, sprzedają urządzenia, jakieś wyroby ze stali i tak dalej. W związku z tym, dlatego oni w ostatnich latach zawsze mieli najlepsze relacje z państwami, które się industrializują, takimi właśnie jak Chiny, Indie, ale też bardzo dobre mają relacje z Europą Środkową. To jest ich właśnie przewaga nad resztą Europy Zachodniej, typu nad Francją, nad Wielką Brytanią, że ich relacje handlowe z Europą Środkową są dużo, dużo silniejsze niż tamtych państw i to też wielu uważa, że jest to ich jedno z głównych źródeł konkurencyjności, że mają blisko, bardzo wykwalifikowanych pracowników, ale też bardzo dobre rynki zbytu.
Powiedział pan 50%, gdzieś w jakimś opracowaniu przeczytałem, że to jest 80%.
Nawet to zmieniało się w latach. Być może z tych nowszych danych wynika właśnie tak.
Co warto jeszcze w tych relacjach chińskich? Czy w ogóle będzie jakiś wpływ na tą całą koncepcję jedwabnego szlaku, jeżeli wojna handlowa amerykańsko-chińska będzie się rozwijać?
Mi się wydaje, że prezydent Donald Trump słusznie analizuje, że państwa z nadwyżką handlową mają dużo więcej do stracenia na wojnie handlowej. Stąd może jego sformułowanie, że wojny handlowe są łatwe do wygrania i Chiny tu nie mają za dużego wyboru, gdyż takie zupełnie uderzenie w handel byłoby po prostu dla nich, może gwóźdź do trumny to za mocne słowo, ale no potężnym wstrząsem. Myślę, że dużo większym niż dla Stanów Zjednoczonych i w związku z tym im powinno bardziej zależeć na jakimś kompromisie. To też widzimy w tych kontrsankcjach, które są dużo łagodniejsze niż te Trumpa, aczkolwiek ostrzejsze niż spodziewała się opinia publiczna. Ale wydaje mi się, że Chiny nie mogą sobie pozwolić na to. I my też obserwujemy, że w samych Chinach rośnie coraz większe napięcie społeczne w związku z tym, że za mała część dochodu jest redystrybuowana wśród obywateli. W związku z tym nam się wydaje, że te potrzeby importowe Chin będą rosnąć, bo ten model jest nie do utrzymania ani na zewnątrz, gdzie już po prostu zaczynają się skłócać różni partnerzy z Chinami, ani wewnątrz, gdzie po prostu rosnące rzesze robotników po prostu nie są w stanie za przysłowiową miskę ryżu pracować w tych fabrykach na sukces eksportowy Chin.
A był pan kiedyś w Chinach?
Byłem 3 czy 4-krotnie.
No i?
No, w jakim sensie? No i
jakie wrażenia?
Wrażenia takie, że rzeczywiście widać, że ten kraj się industrializuje, widać progres ekonomiczny. W dużych miastach widać troszkę tego rozwarstwienia, ale zdecydowanie bardziej widać to na prowincji.
Nie chciałby pan mieszkać w Szanghaju?
W Szanghaju akurat nie byłem, więc trudno mi stwierdzić. Z tego, co słyszałem, jest to dość fajne miasto do życia, ale zdecydowanie wolę chyba Warszawę i Polskę.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Konrad Popławski, główny specjalista zespół Niemiec i Europy Północnej Ośrodka Studiów Wschodnich, współautor książki Kolejowy Jedwabny Szlak, połączenia kolejowe Unia Europejska-Chiny, uwarunkowania, aktorzy, interesy. 3 osoby napisały książkę, poza panem Konradem Popławskim, Jakub Jakubowski i Marcin Kaczmarski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jest godzina 7:34.